Tymczasem w godzinach przedpołudniowych księdza Kazimierza Michalskiego nie było na plebanii. Przebywał on w prokuraturze powiatowej w Zielonej Górze. Ponieważ 27 maja 1960 roku przerwano przesłuchanie w sprawie rzekomego wyrzucenia za drzwi urzędnika. Kolejne przesłuchanie zarządzono na 30 maja. Na plebanie powrócił około południa. Świadomy, jak to sam określał, pożałowania godnej postawy władz, nie chciał pokazywać się na placu. Tymczasem około 13 na wieżę kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej dostało się kilku młodych ludzi. Rozpoczęli oni bicie w dzwony. Zaalarmowany tym proboszcz przedarł się przez kordon milicji i trzykrotnie przepędzał dzwoniących. Nakazał również kościelnemu, aby ten zabronił dostępu do wieży kościelnej osobom postronnym. Po drodze do kościoła nakłaniał stojące grupki i ludzi do uspokojenia się i rozejścia do domów. Nie słuchali. Domagali się dzwonienia we wszystkich kościołach. Można było dostrzec, że dla większości zgromadzonych sprawa obrony domu katolickiego stała się mniej istotna. Chodziło przede wszystkim o zaprezentowanie wrogiej postawy wobec władzy, której przedstawicielem obecnym na Placu Wielkopolskim była milicja. W tym czasie aktyw partyjny w większych zakładach przemysłowych, m.in. w zakładach mechanicznych Zastal oraz lubuskich zakładach aparatów elektrycznych Lumel, rozpoczął formowanie swych bojówek partyjnych. Sekretarzy komitetów zakładowych PZPR i podstawowych organizacji partyjnych wspomagali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Dla wyposażenia formowanych grup porucznik Klimkowski o godzinie 13 otrzymał 150 pałek. Ale aktyw robotniczy nie kwapił się do udziału w tłumieniu demonstrantów. Okazało się, że pod pretekstem ochrony własnych zakładów pracy przed atakiem tłumu większość milicjantów robotniczych pozostała na miejscu. Niektórzy odmawiali wprost, jak na przykład towarzysz Dziedzic, członek egzekutywy KZPZPR przy prezydium WRN w Zielonej Górze. Do godziny 15 pod gmachem Komitetu Wojewódzkiego PZPR zgromadzono nie więcej niż 80 osób. Tam zostali podzieleni na małe grupki i wprowadzeni na Plac Wielkopolski. Zwracając się o pomoc do zakładów produkcyjnych, poinformowano tym samym ich pracowników o zdarzeniach w centrum miasta. Obawiano się jednak, aby po zakończeniu zmiany o godzinie 14 nie pośpieszyli oni na Plac Wielkopolski. Dlatego też kolejny atak na zebranych wykonano około godziny 14. Atak ZOMO, poprowadzony pod osłoną samochodów z użyciem gazów łzawiących, nie przyniósł jednak sukcesów władzy. Pociski gazowe odrzucano w stronę atakujących, a posiadane przez nich maski gazowe skutecznie krępowały ruchy, utrudniały oddychanie, okulary zachodziły mgłą. Samochody obrzucono kamieniami, podziurawiono plandeki i wybito szyby. W tym czasie na Placu Powstańców Wielkopolskich tłum liczył już około 5000 demonstrantów, a na obrzeżach zebrało się kilka grup liczących około 1000 osób. Ich liczba się zwiększyła. Już wówczas kończyła się pierwsza zmiana i robotnicy zaczęli opuszczać zakłady pracy. Kolejne próby rozbicia tłumu podnosiły tylko temperaturę konfliktu. Należy jednak podkreślić, że większość zgromadzonych nie podejmowała czynnej walki. Zachowywała się raczej pasywnie i jedynie swoją obecnością demonstrowała wrogość wobec władzy. Dopiero po godzinie 14, kiedy to dołączyli do zebranych pracownicy niektórych zakładów i młodzież szkolna, wyodrębniło się kilka aktywniejszych grup. Wówczas to na plac i przyległe ulice udały się także te osoby, które w przeszłości były z tych czy innych względów pokrzywdzone przez MO. Nie bez znaczenia była postawa około 10 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy celowo znaleźli się w tłumie i podżegali do wystąpień. Świadczy o tym fakt, że kilku z nich w następnych dniach przyznało się, że zostało pobitych przez milicjantów. Dopiero szczególnie agresywna postawa kilku mundurowych milicjantów, którzy rozpoczęli bić pałkami także nie przejawiających większej aktywności, spowodowała, że tłum około 14:30 ponownie ruszył na szpalery kompanii ZOMO. Milicja, zaskoczona naporem, zaczęła się cofać w kierunku komendy przy ulicy Kasprowicza. Grupa młodych zielonogórzan z okrzykami hurra i naprzód pobiegła za nimi. Ochraniały ich wycofujące się samochody ZOMO. Wówczas to wybito w nich wszystkie szyby i podziurawiono plandeki. Tymczasem prawdziwe zagrożenie pojawiło się od strony dworca autobusowego PKS. Około 14:15 zatrzymało się tam kilka autobusów i czekała grupa podróżnych, która obserwowała wydarzenia. Wśród nich była grupka uczniów szkół średnich. Niebawem i ona włączyła się do walki bezpośredniej. Atak umożliwiły im wspomniane autobusy, które stanowiły naturalną zasłonę. W stronę cofających się milicjantów znów poleciały kamienie i cegły. Po tym ataku kompania ZOMO w ciągu kilku minut zamknęła się w budynku Komendy Miejskiej MO. Najważniejszym zadaniem milicji stało się teraz niedopuszczenie demonstrujących do obiektu. Próbowano przeciwdziałać przy pomocy granatów gazowych, ale te niebawem się skończyły.